rozmawiałem z pewną osobą i ta rozmowa... Wiecie, bo każdy ma coś w swoim życiu, nie? Każdy coś przeżywa i nie ma takiego, co nic nie przeżywa. I ten ktoś, z kim rozmawiałem, to przeżywał, przeżywa cały czas swoje problemy, bardzo duże problemy. Ledwo je dźwiga. Ja mam swoje problemy. Każdy z nas ma swoje. I ta rozmowa uświadomiła mi jedną rzecz, którą się chciałem dzisiaj z wami podzielić. I pozwoliła mi ustawić przynajmniej na jakiś czas, bo nie mówię, że na zawsze. Bo to niestety jest tak, że tutaj jak żyjemy, to różnie z naszym życiem jest, ale przynajmniej na jakiś czas pozwoliła mi ustalić, odświeżyć sobie priorytety pewne. Bo one są, my je mamy. Jak was zapytam, to każdy z was je powie, że ma. Pytanie, na ile one są realne w danym momencie, kiedy nas dotyka doświadczenie. Każdego z nas dotykają doświadczenia. Dzisiaj chciałem wam o tym powiedzieć. A temat to jest wdzięczność, czyli czym jest i czy warto być wdzięcznym i za co być wdzięcznym. Co to jest wdzięczność w ogóle? Wdzięczność. Wdzięczni Bogu. Jesteście wdzięczni Bogu? Każdy powie, że tak. Pytanie, za co jesteś wdzięczny Bogu? Za co jesteś wdzięczny Bogu w tym momencie? Za co jesteś wdzięczny Bogu w tym momencie? Czy twoja wdzięczność zawsze jest taka sama? I czy ty w ogóle wiesz, co to jest wdzięczność? O wdzięczności dzisiaj chciałem. Taki temat. I teraz tak. Wdzięczność, w Biblii jest wiele miejsca. Bądźcie wdzięczni, podziękowawszy, podziękował, tak? I teraz jak was zapytam, z czym wam się kojarzy Eucharystia?
Z dziękczynieniem.
Z dziękczynieniem. Dziękczynienie. To jest słowo liturgiczne w Kościele katolickim, ale ono oznacza dziękuję. Ono oznacza dziękuję, a ono się bierze od słowa charis. To jest słowo też jedno z najbardziej popularnych słów w Nowym Testamencie. To jest słowo łaska. Charis to jest łaska. Ale charis może oznaczać również podziękowanie za przysługę, za wyświadczenie czegoś. Wdzięczność. Ale to jest również okazanie przychylności. Dobra wola wobec kogoś. To słowo charis. A od niego się bierze eucharisteo, bo ono zawiera w sobie to słowo charis. A słowo eucharisteo, to podziękowanie, to jest być wdzięcznym, czuć wdzięczność za coś, dziękować komuś za coś. Ja wybrałem tylko kilka miejsc, bo ich jest bardzo dużo, w różnym kontekście. Ja wybrałem tylko te, które przyszły mi do głowy w kontekście tego, co chciałbym wam przekazać. Bo nie ukrywam, że to są moje przemyślenia, które ja mam na ten temat, które mi pewne rzeczy uświadomiły. I chciałbym wam to pokazać. Najpierw otwórzmy sobie fragment z Rzymian, 6 rozdział. Rzymian, 6 rozdział. I 6 rozdział jest wywodem Pawła na temat grzechu i wolności, jaką wierzący mają w tym względzie. Jest taki fragment, to jest ten werset 17, w którym Paweł, zauważcie wcześniej, może przeczytajmy od 14.
Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliśmy sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście.
Dalej.
Ale będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
Okej. Okay. I oczywiście cały wywód, ja go nie chcę rozważać. To nie jest czas i miejsce na to. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na 17 i 18 werset. Ale chwała Bogu, Eucharisteo Bogu. Dziękujemy. Dziękujemy Bogu. Chwała Bogu, Charis. Chwała Bogu. Za co? Zobaczmy, za co dziękować, dlaczego dziękować i komu dziękować. Takie trzy rzeczy będziemy na temat... W każdym tekście będziemy patrzeć, komu dziękować, za co dziękować i dlaczego dziękować. Czyli mamy pierwszy fragment z Rzymian, który mówi, że komu dziękować? Bogu chwała. Bogu. Za co?
Za to, że gdy byliśmy grzeszni, udało nam się poznać i uwolnił nas od grzechu, kiedy przyjęliśmy go do serca. Staliśmy się sługami sprawiedliwości.
Co zrobił Bóg? Czyli dziękować Bogu, ok. I teraz za co dziękować?
Za uwolnienie od grzechu.
Za to, że Bóg co zrobił?
Uwolnił od grzechu.
Uwolnił od grzechu. Czyli niech będą dzięki Bogu. Chwała Bogu tutaj jest, ale to jest to słowo charis. Bogu niech będą dzięki, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie podziękowanie za co? Za uwolnienie od grzechu. A dlaczego dziękować? Dlaczego dziękować Bogu za uwolnienie od grzechu?
Bo już nie jesteśmy grzesznikami, ale sługami sprawiedliwości.
Tak, bo byliśmy sługami czego?
Grzechu.
Grzechu. A dlaczego mamy dziękować? Bo co się stało przez uwolnienie z grzechu?
Jesteśmy sługami,
sprawiedliwości.
Więc mamy za co dziękować?
Mamy.
I mamy dlaczego dziękować?
Tak.
Powód. Tak? Konkretna rzecz i powód, dla którego za tą konkretną rzecz mamy dziękować. I komu?
Bogu. Bogu.
Czyli mamy pewne wydarzenie, które się stało w życiu każdego z nas, kto uważa, że jest dzieckiem Bożym. Był moment, kiedy ze sług grzechu staliśmy się sługami sprawiedliwości. I to jest czyja zasługa?
Boga.
Boga. I należy mu za to być wdzięcznym. Jesteście za to wdzięczni? Jesteście?
Tak.
Bardzo fajnie, bo tak ma być. Dobrze, zobaczmy sobie następny fragment. Z Kolosan, 3 rozdział. Kolosan, 3 rozdział. Od 12. Chwileczkę. Czy dobrze znalazłem? Coś tutaj chyba mam źle zanotowane. Kolosan 1, 1 rozdział Kolosan. Od 12 do 14. Kolosan, pierwszy rozdział od 12 do 14.
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów.
Okej. Czyli tak. Komu dziękować?
Ojcu.
Bogu Ojcu. Eucharisteo Bogu Ojcu. Czyli wdzięczność, podziękowanie. Za co dziękować? Konkretnie.
Za uzdolnienie nas do uczestnictwa w dziedzictwie.
Nie.
Wyrwał nas z mocy ciemności.
Że za bycie uczestnikiem świętych światłości. Za co? Za bycie uczestnikiem świętych światłości. Za to dziękujemy. Jesteście uczestnikami świętych światłości?
Tak.
Jesteście? Za co jeszcze? Za co? Za wyrwanie z czego?
Z mocy ciemności.
Kto wyrwał?
Bóg
wyrwał z mocy ciemności i co zrobił?
Przeniósł
gdzie?
Do królestwa swego umiłowanego Syna.
Syna Jezusa Chrystusa. I co zrobił jeszcze?
Odkupienie mamy przez Jego krew i przebaczenie.
Przebaczenie.
Grzechu.
Czyli jest za co dziękować?
Jest.
Za bycie uczestnikiem świętych w światłości. Za wyrwanie z mocy ciemności, za przeniesienie do królestwa Jezusa Chrystusa. Za Jezusa Chrystusa i za przebaczenie grzechów w Jego ofierze. A dlaczego mamy dziękować? Dlaczego? Dlaczego za to mamy dziękować?
No bo gdyby nie on, to byśmy tego wszystkiego nie mieli.
Z tekstu. Z tekstu.
Jesteśmy odkupieni przez Jego krew. Przez
tak, no to za to dziękujemy. Ale dlaczego?
Bo nas uzdolnił.
O, właśnie. Wiecie, co oznacza to słowo uzdolnić? Zakwalifikować kogoś. Umożliwić mu to.
Wejście.
Umożliwić mu to. Kto nam umożliwił? Kto przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie?
Bóg.
Kto dał nam sumienie?
Bóg.
Bóg nam umożliwił zrozumienie Ewangelii. Bóg dał nam sumienie. Bóg posłał na ziemię Ducha Świętego. On nas uzdolnił, umożliwił nam to. A stało się to faktem u tych, którzy uwierzyli. To jest fakt dokonany. Dlatego Paweł mówi tutaj o wierzących. Że uzdolnił nas do tego, do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości.
Dał nam.
Tak. Czyli dlaczego mamy dziękować? Bo zostaliśmy przez Boga uzdolnieni. On nam to umożliwił. Bo staliśmy się uczestnikami tego królestwa. Bo Bóg nam to umożliwił. To jest powód, dla którego mamy dziękować. Dlatego Bogu Eucharisteo. Zobaczmy sobie, co się wiąże z tym uczestnictwem w dziedzictwie świętych światłości. Galacjan 2:20. Zobaczmy sobie. Galacjan 2:20. Może kontekst przeczytajmy. 19 werset i 20. 21. Trzy wersety może.
Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.
Nie poruszam tutaj kwestii prawa, łaski. To robiliśmy przy studium Galacjan. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na to, co Paweł mówi w 20 wersecie. Czy Paweł był Bogu wdzięczny za przebaczenie grzechów? Był i zobaczcie, dał temu wyraz tutaj. Paweł ma świadomość, że żyje w ciele. ale jego życie w ciele jest podporządkowane Bogu. Ale on za co dziękuje? Że Syn Boży go umiłował i wydał za niego samego siebie. Paweł nie mówi tutaj tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który wszystkich umiłował i wydał za wszystkich samego siebie.
Który mnie umiłował.
Właśnie. I na to chciałem zwrócić uwagę. Paweł jest częścią całej eklezji. Ale Paweł osobiście tego doświadcza. Paweł nie mówi tutaj formułki. Ja wiem, Jezus umarł za grzeszników. To prawda, że Jezus umarł za grzeszników. Ale ja nie pytam ciebie, czy Jezus umarł za grzeszników. Ja pytam, czy on umarł za ciebie. Czy on za ciebie umarł? Konkretnie za ciebie, jako jednego z grzeszników. Czy ty pojednałeś się z Bogiem? Ja nie potrzebuję formułki. Tak, Jezus umarł za wszystkich. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, czy ty doświadczyłeś tego? Czy ty czujesz osobistą wdzięczność do Boga? Czy ty się łączysz w tej wdzięczności z innymi? Ale czy ty jesteś mu wdzięczny? Ty konkretnie. Paweł mówi, ja jestem mu wdzięczny. On za mnie umarł. I Paweł nie jest tu egocentrykiem. Tylko Paweł ma świadomość, że Jezus umarł także za niego. I to on ma do Boga osobistą wdzięczność za przebaczenie grzechów. Osobistą wdzięczność. To jest Pawła wdzięczność. Bo Jezus umarł za niego. Konkretnie za niego. To się wiąże z byciem uczestnikiem świętych światłości. To jest byciem Eucharisteo Bogu za to, co się stało w moim życiu. Czy jesteście osobiście wdzięczni Bogu za to, co się stało w waszym życiu? Czy wy macie świadomość, każdy z nas, czy ma świadomość, że jego grzechy zostały przebaczone? Czy jestem osobiście Bogu za to wdzięczny? Czy ja rozumiem, gdzie byłem, a gdzie jestem teraz? Bo Paweł rozumie. Paweł, faryzeusz z faryzeuszy. Hebrajczyk z hebrajczyków. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, bez nagany. I on mówi, ja dziękuję Bogu, że on mnie z łaski usprawiedliwił. Ma Paweł świadomość tego, co się stało? Ma. Czy każdy z nas ma? Dalej, zobaczcie, co się z tym wiąże, z tym dziękowaniem Bogu za przebaczenie grzechów. Kolejny fragment to jest Filipian, trzeci rozdział, 20-21.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Co tutaj Paweł, zobaczcie, mówi jeszcze?
Mam ojczyznę w niebie.
A gdzie jesteśmy?
Na ziemi.
Gdzie jesteśmy? Tu.
Tak.
A nasza ojczyzna?
W niebie.
W niebie. Co jeszcze tutaj Paweł mówi?
Że jesteśmy w podłych ciałach.
Tak.
I oczekujemy Zbawiciela.
Oczekujemy Go. On nie przyszedł jeszcze. My na Niego czekamy. Więc kiedy nastąpi jak gdyby spełnienie obietnicy?
Jak przyjdzie.
Nastąpiła?
Nie.
Nie nastąpiła. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I czytamy od 1 wersetu do 9. 5 rozdział od 1 do 9.
Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyrodzić się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni, odziani, a nie nadzy. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby Jemu się podobać, czy mieszkamy w ciele, czy też z Niego wychodzimy.
Już, stop. Rozważaliśmy ten fragment przy okazji listu do Koryntian, więc ja już nie będę teraz robił, tylko powiem, jak to wystudiowaliśmy. Każdy z nas żyje w tym ciele. To jest ten zniszczalny namiot. On się nie odnawia. I on niszczeje. I każdy z nas wolałby być znaleziony nagi, nieodziany, czyli w tym namiocie. Każdy z nas, jeżeli czeka na Pana, to chciałby być, tak mówimy, pochwycony. Chciałby za życia doczekać przyjścia Pana, żeby odziedziczyć obietnice wszystkie. Nikt nas nie chce zostać znaleziony nagi, czyli nie chce już umrzeć i czekać po śmierci na spotkanie z Panem, no bo nasza dusza oczekuje Pana z Chrystusem. Nikt nie chce z nas umierać przed przyjściem Pana. Każdy chciałby spotkać Pana życiem. Tak? Ja żyję i przychodzi Pan. No tak bym chciał. I Paweł mówi, to jest normalne. Nikt z nas nie chce być znaleziony nagi, bez tego ciała nawet. Ale co? Mamy ufność, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z daleka od Pana. Bo Paweł mówi, że my spotkamy Pana, kiedy On przyjdzie. Więc teraz jesteśmy daleko. I każdy z nas wolałby co? Wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, bo to daleko lepiej. I dlatego zabiegamy, czy jesteśmy w tym ciele, czy z niego wychodzimy, żebyśmy Panu się podobali. Chodzi o to, czy żyjemy tu w tym ciele, czy umieramy. Zawsze chcemy się Panu podobać, bo Panu się chce podobać nasz duch, nie nasze ciało. A nasz duch albo jest w tym ciele, albo jest z tego ciała uwolniony, ale on wciąż jest z Panem. Ale nie możemy oczekiwać na usatysfakcjonowanie ze wszystkich obietnic tu w tym ciele. Absolutnie jest to niemożliwe. My oczekujemy, my pielgrzymujemy, tułamy się z daleka od Pana. W tym ciele żyjemy w oczekiwaniu. Dlatego oczekujemy Jezusa z nieba. Jesteśmy uczestnikami świętych światłości. Zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa. Żyjemy w posłuszeństwie Bogu w tym sensie. Mamy przebaczone wszystkie grzechy, a z tym są związane wszystkie obietnice. Ale te obietnice dotyczą teraźniejszości czy przyszłości? Te obietnice nie dotyczą teraźniejszości. One dotyczą przyszłości. I mamy jeszcze jeden fragment, Tesaloniczan pierwszy, 4:14-18 wersetu. Pierwszy Tesaloniczan 4:14-18.
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Chrystusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej wstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za przeniesienie do światłości, za przebaczenie grzechów. I za to, że to należy do przyszłości? Za to też? Właśnie, ale Bóg mówi, trzeba poczekać. Czy jesteś za to wdzięczny? Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Tych, którzy nadzy będą znalezieni. Bo Pan przyjdzie i oni otrzymają domostwo z nieba. Dom z nieba. Dom z nieba to nie M4, to nowe ciało. Bo ciało i krew z tego świata nie odziedziczą Królestwa Bożego. Bo to, co ziemskie, jest ziemskie. To, co niebieskie, jest niebieskie. Więc otrzymamy dom z nieba, ale dopiero, kiedy Pan przyjdzie. I czym ta informacja, zobaczcie, w 18 wersecie jest?
Pocieszeniem.
Pocieszeniem. Dlaczego? Bo ci, którzy nie wiedzą, 13 werset mówi, smucą się, bo nie mają nadziei. Oni nie wiedzą o tym. Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili, jak inni, którzy nie mają nadziei. Dlaczego ludzie płaczą po śmierci bliskich? Bo nie mają nadziei. Nikt, kto ma nadzieję, nie płacze. Płacze się nad ludźmi, którzy umarli bez nadziei. Nad nimi się płacze. Nie nad tymi, którzy umarli w nadziei. Bo tu nie ma czego płakać. Tu się trzeba cieszyć. Ja wam powiem szczerze, ja po Staszku ani jednej łzy nie uroniłem.
Ja to dziś podaję jako przykład.
Ja... Nareszcie Staszek się nie męczy. Jego życie to była męka. On nie miał łatwego życia. Ale on umarł w nadziei. On nie umarł bez nadziei. Natomiast płacze nad ludźmi, którzy umierają bez nadziei, bo dla nich nie ma już nadziei potem. Ale tu jest mowa o wierzących, czyli jesteś wdzięczny za to? Jesteś wdzięczny za obietnice, które należą do przyszłości? Jesteś wdzięczny? To dobrze, chwała Bogu. Zobaczmy dalej jeszcze. Ostatnią rzecz, która jest ostatecznym zwieńczeniem Królestwa Jezusa Chrystusa. Ostatecznym zwieńczeniem. To jest objawienie 21:4. Nie czytam rozdziału. Chodzi o to, żebyśmy tylko zasygnalizowali pewne rzeczy. Objawienie 21:4.
I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.
To jest obietnica, która mówi o czym?
W przyszłości,
kiedy już w nowej
ziemi.
Chcielibyście, żeby teraz tu tak było?
Pewnie.
To źle chcecie.
Tak nie będzie.
To źle chcecie, to jest niezgodne z Biblią.
To będzie dopiero.
Rozumiecie?
Jeśli nie może.
To ja nie nazywam tego pobożne życzenie. Bo pobożne życzenie to jest zgodne z Biblią.
No to chcielibyśmy, żeby to już nastąpiło. Tak.
Chcielibyśmy, żeby ten czas szybciej nastąpił. Natomiast nie możemy oczekiwać, że tu na ziemi tak będzie, bo na tej ziemi tak nigdy nie będzie i Biblia mówi, że nie będzie. A jeżeli my się modlimy o coś zgodnie z wolą Bożą, to my najpierw musimy poznać wolę Bożą. My musimy zobaczyć, co zgodne z wolą Bożą, a co nie. Jak się modlić, a jak się nie modlić. Bóg mówi, przyjdzie czas, że ta ziemia i to niebo przeminie, spłonie, roztopi się, śladu po nim nie zostanie. I Bóg mówi, ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I tam nie będzie bólu, nie będzie śmierci i smutku. Bo pierwsze rzeczy przeminęły, a my gdzie żyjemy? W pierwszych rzeczach. My nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy na tym świecie i my żyjemy w pierwszych rzeczach. To jest ból, smutek, cierpienie, śmierć. I się nic nie zmieni, nawet w tysiącletnim królestwie. Tylko sprawiedliwość zapanuje, bo będzie rządził Bóg. Natomiast śmierć dalej będzie, niesprawiedliwość będzie, bo wystarczy tylko, że szatan zostanie rozwiązany i zaraz będzie niesprawiedliwości masa. Bo ta ziemia jest niereformowalna. I ten, kto chce ją odnawiać, ten, kto chce ją reformować i zmieniać na lepsze, moim zdaniem nie trzyma się Słowa Bożego. Jej się nie da zreformować. Ona została przeklęta.
Królestwo to i tak.
Bóg w tysiącletnim królestwie zmieni to wszystko, ale na 1000 lat, a nie na zawsze. Dlaczego? Bo ludzi nie da się zmienić. Nie da się zmienić ludzi, którzy nie chcą się pojednać z Bogiem. Ich nie zmienisz. A ze względu na tych ludzi Bóg powiedział o ziemi to, co powiedział. Dlatego Piotr mówi, że my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi. Czyli popatrzcie. Popatrzmy. Mamy Bogu dziękować za coś? Za co? Podsumujmy sobie.
Za uwolnienie od grzechu.
Za uwolnienie od grzechu i za?
Uczynienie sługami sprawiedliwości.
Za uczynienie sługami sprawiedliwości. Za co jeszcze?
Za to, że nam to umożliwił.
Za to, że nam to umożliwił.
Ja bym powiedział jeszcze, że nas nie przymusza do tego, a daje nam wybór.
Tak. Dokładnie. Tak. Uzdolnił nas.
Za to, że właśnie wyposażył.
To dlatego dziękować, że wyposażył. Za Jezusa Chrystusa.
Który
za nas umarł.
Na krzyżu Golgoty za nas.
I za obietnice, które należą do przyszłości. Bo wszystko, co się wiąże z Królestwem Jezusa Chrystusa, z tymi wszystkimi rzeczami, których będziemy do reszty odpoczywać, to jest kwestia przyszłości, nie teraźniejszości. Teraz nie możemy na to oczekiwać, że to się stanie w tym życiu, bo się nie stanie.
Za to, że obiecał nam nowe ciało.
Za to, że obiecał nam nowe ciało.
I za to, że wiecznie będziemy z nim z nowymi wózami.
I
za to, że przyjdzie.
Czy każdy z nas jest za to wdzięczny osobiście? Czy ty masz świadomość, co Bóg zrobił dla ciebie? Że stałeś się elementem całości. Nie patrz na to, co zrobił innym. Na to też jest czas i miejsce. Ale ty patrz na to, czy ty sam masz być za co Bogu wdzięczny. Czy przypadkiem mówiąc, tak, Jezus umarł za sprawiedliwy, za grzeszników, tak, ja to wiem, ty odpychasz od siebie informację, że tak naprawdę nie chcesz myśleć o tym, czy Bóg faktycznie dla ciebie to zrobił. Czy ty masz Mu za co dziękować? Owszem, trzeba Mu dziękować za to i za to. Ja nie pytam, czy trzeba. Ja pytam, czy ty masz Mu za co podziękować? Czy ja mam Mu za co podziękować? Ta rozmowa to mi pokazała. Ja zacząłem się zastanawiać, czy ja się nie gubię czasami wdzięczności Bogu. Czy mi pewne rzeczy nie umykają. Czy ja zawsze o wszystkim właściwie pamiętam. Idziemy dalej. Rzymian 1,8. Rzymian 1,8.
Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara wpłynie na cały świat.
Okej. Drugi. Efezjan, pierwszy rozdział, 15-16. Efezjan, pierwszy rozdział, 15-16. Ale tylko te dwa wersety.
Dlatego i ja, gdy usłyszałam o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach.
Dalej Paweł pisze, że chciałby ich wzrostu duchowego i te o to też się modli, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, za co Paweł tu dziękuje, za co dziękuje.
Za wiarę.
Za wierzących zbawionych. Za wierzących zbawionych. A dlaczego dziękuję za nich?
Że ich wiara.
Że trwają w czym?
W posłuszeństwie Bogu.
W wierze. Trwają w posłuszeństwie Bogu i w
miłości.
Miłości wzajemnej. Nie do Boga. Do siebie nawzajem. Bo jest miejsce na to, żeby się zastanowić, czy ja mam być za co Bogu wdzięczny. I jest miejsce, żeby się zastanowić, czy jestem Bogu wdzięczny za moich braci i siostry. Wszystko ma swoje miejsce. Bo jeśli ja wiem, za co ja mam Bogu podziękować, to mam też pewność, że jestem wśród moich braci i sióstr. Ale jeśli dziękuję również za nich, to znaczy, że nie jestem samolubem. Więc jest miejsce i na to, i na to. Problem się pojawia, kiedy potrafię dziękować za innych, ale uciekam od podziękowania za siebie, bo muszę się zastanowić, za co ja mam podziękować. Czy moje podziękowanie osobiste jest formułką, czy jest osobistym wyznaniem? Czy moje podziękowanie to jest pewna formułka, którą wypowiadam, bo tak jest napisane? Czy to jest moje osobiste wyznanie? Osobiste wyznanie. Więc dziękować za wierzących zbawionych, za to, że trwają w wierze. Paweł mówi dzięki Eucharisteo Bogu objawionemu, jak? Czytamy w 8. Przez Jezusa Chrystusa Bogu. Czyli nie, że Jezus jest jakimś, nie wiem, kanałem łącznościowym. Nie. Bogu przez Jezusa Chrystusa. Poprzez Niego. Dlaczego? Jak się Bóg objawił? Przez Jezusa Chrystusa się objawił. Boga nikt nigdy nie widział. Tylko ten, który od Ojca wyszedł, ten go widział. Ale my możemy poznać Boga na kartach Biblii, a byli tacy, jak Jan mówi, którzy go dotykali rękoma. Którzy jedli z Nim razem. Przebywali z Nim razem. Ale Bóg objawił się na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa, swego Syna. Więc Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bogu chwała przez Jezusa, czyli poprzez Tego, który nam dał się poznać. Bo Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Nie, że ja jestem Ojcem, ale kto mnie widział, widział Ojca. Bo Bóg się objawił w osobie Syna. Więc my możemy podziękować Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie. Nie jakiemuś Bogu, ale temu konkretnemu, który przyszedł na ziemię i żył tutaj jako Żyd. Syn Marii. Zrodzony z Ducha Świętego. I Paweł mówi, ja temu Bogu dziękuję za kogo? Jemu Eucharisteo, za was. Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za braci i siostry? Jesteśmy wdzięczni?
Strasznie.
Formułka czy faktycznie?
Nie, jestem wdzięczny, że przygotowałem.
Super, 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 super. Za wszystkich? Nawet za tych, którzy nam przykrość sprawiają? Też jesteś za nich wdzięczny? Okej. Okay. Ja... Tak szybko nie odpowiadam.
Ja też.
Nie, na razie nic przykro.
Ja się muszę zastanowić.
Czy przykrości nikt mi nie sprawi.
Nigdy?
Się zastanowię.
To ja ci potem przypomnę. Ja tak szybko nie odpowiadam. Wiecie, ja jak sobie to wszystko się zastanowiłem, co wam dzisiaj przekazuję, to są naprawdę moje przemyślenia. Ja z czasem, jak żyję, coraz bardziej spowalniam w pewnych rzeczach. Ja coraz mniej deklaruję. Bo wiele razy moje deklaracje na wiatr były. Nic się z nich nie sprawdziło, więc po co? Dlatego ja zadaję pytania sobie i wam. Czy za braci i siostry jesteście wdzięczni?
Jestem.
Przemyślcie to.
Jestem.
Za który?
Chwała Bogu. Za wszystkich, Paweł. Ja za was wszystkich dziękuję. Paweł nie robi różnicy. Paweł pisze list do Rzymian i tam były problemy, a Paweł mówi, ja za was wszystkich dziękuję. Za wszystkich zbawionych, posłusznych i nieposłusznych, bo jesteście uczestnikami tej samej obietnicy, tej samej nadziei, której ja jestem. Czyli należy dziękować za to, co Bóg zrobił w naszym życiu osobistym. Tak?
Tak.
Za to, że wyrwał nas, że nie jesteśmy skazani na wieczne potępienie, że przebaczył nam wszystkie grzechy i za tych, których stało się to również udziałem. Za to i za to mamy być Bogu Eucharisteo, Charis. Mamy być Bogu wdzięczni. Okej, okay. Za co jeszcze? 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Nie za długo? 1 Tesaloniczan, 5 rozdział.
Rafał nas wyćwiczył. Spokojnie.
1 Tesaloniczan, 5 rozdział. 18 werset.
Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
Dalej pisze, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, nie to poruszamy. Za wszystko dziękujcie. Eucharisteo.
To, co się wydaje.
Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Bóg w Chrystusie Jezusie objawiony. Taka jest Jego wola względem was. Czyli byśmy powiedzieli, taka jest wola Boga w Chrystusie, tak? Bóg tak chce Chrystus. Bo jeśli my jesteśmy w Chrystusie, to taka jest Jego wola w Chrystusie. Wszyscy, którzy mają dział w Królu, Jezusie Chrystusie, jakaś wola Boża jest względem nich. I Bóg chce, żeby ci za wszystko dziękowali. Łatwo? Niełatwo za wszystko dziękować, prawda? Niełatwo za wszystko dziękować. A mamy dziękować. Dlaczego? No bo zawsze mówimy Panie Boże, Panie Jezu. Mówimy tak?
Mówimy.
Bardzo często mówimy Panie. Częściej Panie niż Jezu. Ale ja już raz zaznaczyłem. Pan to jest nie zwrot grzecznościowy. To jest Jego pozycja.
Pan.
To jest Pan i sługa. Ten, który wydaje dyspozycję. Więc Twój Pan wydaje ci dyspozycję i ty masz to robić. Masz za wszystko dziękować. Tak jest napisane. Czyli dziękujemy za co?
Za wszystko.
Za wszystko. Dlaczego dziękujemy za wszystko?
Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie.
Taka jest Jego wola. A komu dziękować za wszystko, Eucharisteo?
Bogu.
Bogu. Teraz zobaczmy kolejny fragment o tym. Efezjan 5:20. Efezjan 5:20. Dobrze mam?
Tak. Dobrze? Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wcześniej, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając, duchowne śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Bogu Ojcu możemy oddać cześć w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo w tym imieniu nam się Bóg objawił. Czyli za wszystko dziękować, tak?
Za wszystko.
Za wszystko. I 2 Piotra, 1 rozdział, 2 Piotra, 1 rozdział, od 2 do 4 wersetu.
Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jako że Jego łaska, Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie.
Boska jego moc, co zrobiła?
Obdarzyła wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności.
Wszystkim obdarzyła.
Mamy wszystko.
Mamy wszystko, dlatego mamy za wszystko dziękować. Bo my mamy wszystko. Co jest potrzebne do czego?
Do
życia i pobożności. Gdzie? Tu. Tu i teraz. Mamy wszystko, otrzymaliśmy już wszystko. Czyli nie, że otrzymamy. Otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. A co to jest te wszystko? Jak to się stało?
Przez poznanie tego.
Przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jego poznanie łączy się z obdarowaniem wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bo co się stało? Zostały nam przebaczone grzechy. Zostaliśmy wyrwani z ciemności grzechu do światłości sprawiedliwości Syna Bożego. Tak? Zostaliśmy zakwalifikowani, umożliwiono nam to. I mamy wszystkie obietnice z tym związane. Więc otrzymaliśmy wszystko?
Tak.
Rozumiecie, co to znaczy te wszystko?
Tak.
Bóg nic więcej nie obiecywał. Tu jest wszystko. Bóg nic więcej nam na tej ziemi nie obiecywał. Czy rozumiesz to? Czy ja to rozumiem? Że Bóg nic więcej ci tu nie obiecywał. Dlatego dalej pisze, że trzeba dołożyć starań. Ktoś powie, nie dam rady, ale ty masz wszystko. Więc masz wszystko, żeby dołożyć starań. Ale masz wszystko. Bo wszystko masz poprzez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Przez to masz wszystko. Dlatego za wszystko trzeba dziękować.
A który to werset był, co mówi, że Bóg ponad siły nie daje prób?
Tak, to jest Koryntian, bodajże pierwszy, ale nie pamiętam, gdzie to jest dokładnie. Jak ktoś by znalazł, to Zaraz znajdę.
Jest.
To jest Koryntian. Pierwszy Koryntian 10:13, dobrze. Za wszystko dziękować. Czyli mamy za wszystko Bogu dziękować, bo taka jest wola w Jezusie Chrystusie. Otrzymaliśmy od Boga wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy mogli odziedziczyć obietnice, które Bóg dał. Czyli otrzymaliśmy wszystko. Mamy komplet błogosławieństw. I z kompletem błogosławieństw wiąże się co? Nie ma łez, nie ma śmierci, smutku. Tak? Nie ma grzesznych ciał, bo Paweł mówi, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. W 15 rozdziale robi bardzo dokładny wykład na ten temat. Obecność Boga, nie pielgrzymka w oddaleniu. Osobiście oglądać Boga. 21 rozdział objawienia bardzo ładnie to opisuje. Bezpośrednia społeczność z Bogiem. Bezpośrednie oglądanie Boga twarzą w twarz. Bo zobaczymy Go takim, jakim jest. Ale nie teraz. Tylko w przyszłości. Mamy wszystko i za wszystko należy dziękować. Dalej, za co jeszcze mamy dziękować? 1 Koryntian 11, rozdział 23-26.
sposób otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany w ciałce, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za Was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie.
Pan Jezus wziął chleb, kielich, podziękował, a my, kiedy razem łamiemy chleb i wino, dziękujemy, Eucharisteo? Za co dziękujemy? Za chleb i wino. Dlaczego? Za co dziękujemy? Za chleb, wino. Dlaczego dziękujemy za chleb i wino? Bo są one synonimem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Za co? Dzięki czemu otrzymaliśmy?
Przebaczenie.
Wszystko. Dzięki czemu otrzymaliśmy wszystko. Dział w królu. Co więcej? Dział w królu i wszystko, co ma król, jest również do ciebie należy. Wszystko otrzymaliśmy. Dlatego dziękujemy. Bo chleb i wino to symbole ciała i krwi Pana Jezusa. Dlaczego jeszcze dziękujemy? Kto ma prawo uczestniczyć w tym? Kiedy to ma sens? O tak zapytam. Kiedy to ma sens?
Ten,
kto osobiście tego doświadczył. Kto ma za co podziękować? Czy masz za co podziękować? Kiedy łamiesz chleb i pijesz z kielicha, który reprezentuje tutaj testament. Wiemy, że nie chodzi o ostatnią wolę zmarłego, bo my tak rozumiemy po polsku testament. Chodzi o przymierze w krwi Jezusa Chrystusa. Chodzi o umowę, którą Bóg zawiera na mocy ofiary Jezusa Chrystusa, ponieważ umowa tego typu nie może być aktywna, póki ofiara nie została zabita. Musi ofiara, która pieczętuje tę umowę, musi ponieść śmierć. I ofiara poniosła śmierć, tak? Krew została przelana, umowa została parafowana. I my dziękujemy, że mamy udział w tej umowie, że nam zostało dane wszystko w ramach tej umowy. Za wszystko dziękujemy wtedy. Czy dziękujemy? Bo to też za to trzeba Eucharisteo. To jest Eucharisteo. Pan Jezus Eucharisteo, a my dziękujemy Bogu za to, że Jezus umarł i dzięki Jego ofierze, dzięki Jezusowi Chrystusowi otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bo otrzymaliśmy Ducha Świętego, jako pisze, zadatek. Ten zadatek to nie chodzi o to, że to jest zaliczka. Ten zadatek należy rozumieć, tak jak kiedyś już Wam tłumaczyłem, bo mieliśmy studium. Zadatek to jest gwarancja. Jak ktoś coś kupuje, to na dowód tego, że się nie rozmyśli, daje zadatek, bo zadatek przepada. Więc to jest gwarancja, że ja się nie rozmyślę. Więc Duch Święty jest w tym sensie zadatkiem. To jest dowód na to, że Bóg się nie rozmyśli. Dlatego daje nam Ducha Świętego. To jest Boża deklaracja, że Bóg się nigdy nie wycofa z tego, co obiecał. Dlatego pisze, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. No bo jaka? Nie pojednałeś się z Bogiem. Więc dziękujemy Bogu za chleb i wino, za ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, za nasze grzechy. Dlaczego? Bo chleb i wino to symbole ciała i krwi Pana Jezusa. Bo to przywilej wspominania śmierci Pana dla każdego z nas, dla nas wszystkich. Bo ilu was jest, jesteście jednym chlebem. Ilu was jest? Rozumiemy to? Dziękujemy za to Bogu? Rozumiemy, za co dziękujemy? Faktycznie? Dobrze, chwała Bogu. Dalej, Filipian. 4:6.
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem wasze pragnienia będą znane Bogu.
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę, prośbę z Eucharisteo. Zastanawialiście się kiedyś, bo myśmy to studiowali, ale ja nie przypominam sobie, żebyśmy jakoś specjalnie omawiali z dziękczynieniem. Chciałbym dzisiaj to położyć nacisk. Z dziękczynieniem. Zobaczcie, co tu Paweł mówi tak. Nie troszczcie się o nic, nie martwcie się o nic, ale we wszystkim, w każdej sprawie, przez modlitwę i prośbę, ta prośba jest i modlitwa z... Niech wasze pragnienia... A za co mamy dziękować?
Za wszystko.
A te wszystko to?
Bo co dał nam Bóg. Co jeszcze darem? Co mamy i co nie mamy?
Co mamy obiecane, jeszcze nie mamy i co już mamy. Mhm. Bo już to mamy Ducha Świętego, już mamy przebaczone grzechy. Nie mamy pewnych rzeczy, jeszcze nie oglądamy Pana. Mhm. Jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce, gdzie nasz dom, gdzie nasza ojczyzna. Na razie pielgrzymujemy w oddzieleniu. Ale mamy za co dziękować? Więc nie troszcie się o nic. O nic się nie troszcie, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Wszystko, o co prosisz. Wszystkie twoje pragnienia powinny być połączone z dziękczynieniem za to, co masz. Wyobraźcie sobie, że prosimy o coś Boga. Prosicie Boga?
Oczywiście.
Czy za każdym razem najpierw rozmyślacie o tym, co otrzymaliście?
Nie za każdym.
Czy zostawiacie te wszystkie sprawy, które macie problemy? Machacie na nie ręką i najpierw skupiacie się na Słowie Bożym, co ono mówi, co mam. Rozmyślacie, rozważacie ten temat. Co mam? A potem przechodzicie do prośby. Bo ja nie zawsze tak robię, od razu mówię.
No.
I czasami moje prośby po fakcie okazuje się, że to są takie małostkowe. Takie...
Przyziemne,
wiecie, takie strasznie... Samolubne. Może tak powiem. I nie zawsze sobie to uświadamiam, ale słuchajcie, po tej rozmowie ja sobie to bardzo mocno uświadomiłem. I to wszystko jest w zakresie, w którym Bóg ci da zobaczyć. Nigdy więcej. Nigdy nie zobaczysz więcej. Nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli jeden na drugiego, ale żebyśmy widzieli to, co Bóg nam dał. I żebyśmy o cokolwiek prosimy, tak jak jest napisane, nie troszcie się o nic. No to skoro nie troszcie się, no to nie martw się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę, prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A dalej, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Bo wszystko, o co poprosisz, nie będzie oderwane od tego, co masz. I wtedy będziesz miał perspektywę, o co prosisz. I jak to się ma do tego, co masz? Tak to rozumiem. I tak to spraktykowałem. Więc dziękujemy za już otrzymane dary. Bo prośbę, co poprzedza?
Dziękczynienie.
Dziękczynienie, Eucharisteo. Czyli ja już dziękuję Bogu za wszystko najpierw, a potem mówię, Panie Boże, jeszcze chcę to i to. Okej. Okay. Skoro tam przemyślałeś, to już na pewno to, o co prosisz, jest takie. A jeśli prosisz o głupoty, to nie przemyślałeś w ogóle tego. Zrobiłeś formułkę. Napisane, Darek powiedział, odnotowane, trzeba odfajkować, zanim o coś poproszę. to nie rozmyślałeś. Nie przemyślałeś tego. Zrobiłeś formułkę. Wykonałeś formułkę. Ale jeśli faktycznie przemyślisz to wszystko i podziękujesz Bogu, wtedy prawie na pewno będzie dobrze, dlatego że pisze, że Bóg będzie strzec serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. On będzie strzegł, żeby twoje myśli nie poleciały gdzie nie trzeba w tej prośbie. Taką mamy obietnicę. No ja wam przekazuję, jak to rozumiem. Nie więcej, jak Bóg nam pokaże. Czyli mamy Eucharisteo Bogu za otrzymane dary, bo prośbę poprzedza co? Dziękczynienie. Zgadza się? Zanim o coś poproszę, najpierw podziękuję za wszystko, co otrzymałem. Za Nową Jerozolimę, za ulicę ze Złotego Polbruku, za miejsce ciągłe w świątyni, czyli ciągła obecność z Bogiem, zawsze dzień, żadnych zmartwień, żadnego bólu, płaczu, żadnej pracy, ciągły szabas. Śmierci nie będzie. I mam to na pewno, bo Bóg się nie wycofuje. Nie ciążą na mnie żadne grzechy. Rozmyślam sobie o tym. Może się okazać, że potem nie będziecie chcieli prosić o to, co chcieliście. Może tak być. Nie wykluczam, że zawsze tak będzie, ale może się nagle okazać, że to, o co chcecie poprosić, nabierze zupełnie innego wymiaru, jeśli o tym nie zapomnicie. Dlatego mówię, że ja nie twierdzę, że ja to zawsze będę pamiętał. Ja mówię, że te rozważania na pewien czas ustawiły moje priorytety. Dałby Bóg, żebym nie zapominał o tym. Ale wiem, że mogą przyjść doświadczenia, że zapomnę zwyczajnie. Na jakiś czas. Dałby Bóg, żeby było na całe. Ale ja nie robię deklaracji już. Wiem, że żyję w tym ciele. Różnie się może zdać. Ostatni fragment. 1 Tymoteusza 4:3. Pierwszy Tymoteusza.
Chyba nie.
Nie?
Nie? Chyba chodziło ci o dziękować za sobie przypominę.
Nie, bardzo dobrze. Pierwszy 4:3, jak najbardziej. Wszystko dobrze.
A, no tak.
Proszę przeczytać cały fragment. I nawet trzeci, czwarty.
Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem.
Piąty.
Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę.
Za co mamy jeszcze dziękować?
Za to, co przyjmuję.
Czyli za co konkretnie?
Za jedzenie.
Za jedzenie. Za jedzenie. Które każdego dnia mamy okazję, mamy łaskę, że każdego dnia przyjmujemy. Nie wszyscy każdego dnia. Są tacy, co nie każdego dnia przyjmują. I nie każdego dnia z racji tego mogą akurat za to podziękować. Ale mamy dziękować za jedzenie. Mamy dziękować? Mamy dziękować za to. Dlaczego mamy dziękować?
Bo Bóg stworzył wszystko dobre.
I jeszcze dlaczego? Żyje. Dlaczego mamy dziękować za jedzenie? Dlaczego? Za co mamy dziękować? Za jedzenie. Dlaczego mamy dziękować? Prozaiczna kwestia. Zastanówcie się.
Wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
Dobrze. Dlaczego mamy dziękować za jedzenie?
Bo to jest od Boga. Bóg to stworzył.
Tak, bo Bóg to stworzył, okej.
I uświęcone zostaje przez mnie.
Dlaczego mamy dziękować za jedzenie? Kto dziękuje za jedzenie?
Ten, kto je ma.
No właśnie. Więc dlaczego dziękujemy za jedzenie?
Za to, że mamy, że jesteśmy głodni.
Możliwie, że mamy co jeść.
Dziękujemy Bogu za jedzenie, bo je mamy. Jeżeli nie masz co jeść, to nie dziękujesz za jedzenie. Sam fakt, że dziękujesz za jedzenie, świadczy o tym, że je masz. Bo ty spożywasz z dziękczynieniem. Dziękujesz Bogu za jedzenie i wchłaniasz. Zgadza się? Więc dziękujemy za jedzenie, bo mamy jedzenie. A komu dziękujemy? Bogu. Dlaczego? Bo On daje. Bo On daje jedzenie. Więc przeszliśmy od spraw do cielesnych. Zgadza się? Za wiele rzeczy. Jeszcze w Biblii znajdziecie wiele różnych miejsc o dziękczynieniu. Ja nie poruszam wszystkich, bo niektóre się nie trzymają tego kontekstu, który chciałbym wam przekazać, a który jest dla mnie najistotniejszy. Czyli podsumujmy sobie. Co zrobił dla nas Bóg?
Przebaczył nam grzech przede wszystkim.
Przeniósł z ciemności do światłości.
O kim w tym momencie myślicie? Co jeszcze Bóg nam dał?
Przede wszystkim swojego syna.
Bóg zrobił to w swoim synu. Czyli Jezus Chrystus musiał umrzeć. Uratował nas za wyjście z ciemności, tak. Za Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę, tak. Za co jeszcze?
Za to, że mamy gwarancję.
Czego?
Życia w Bożym Królestwie.
Dobrze. Czyli, że mamy gwarancję wieczności z Bogiem. Za to dziękujemy. A mamy tę wieczność?
Obiecaną. W przyszłości.
Mamy ją zagwarantowaną, jeśli wytrwamy, tak? Ale mamy ją zagwarantowaną. Co świadczy o tym, że ona jest zagwarantowana?
Mamy Ducha Jego.
Duch Święty w nas jest gwarantem obietnic Bożych. Co jeszcze mamy od Boga?
Wszystko, żeby tego nie utracić.
Co mamy jeszcze? Patrzcie na siebie. Spójrzcie teraz na te sprawy przez swój pryzmat, przez chwilę. Co ja mam jeszcze? Z czego jeszcze się cieszę?
Społeczność.
Słucham?
Społeczność.
Społeczność między wierzącymi, tak jak tutaj. Okej. Okay. Co jeszcze?
Nadzieje. Pokój.
Czego nadzieje?
Wieczności z Bogiem. Nowe ciało. Nowych ciał. Sprawiedliwości Bożej, która będzie królować.
Chcecie odpocząć?
Pewnie.
Odpocznienie.
Kto chce odpocząć, to wie, na co czeka. Kto tu odpoczywa, na nic nie czeka. Mamy zagwarantowany odpoczynek, społeczność z Bogiem, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czy to, co otrzymaliśmy, wystarczy nam, żeby przeżyć to życie tutaj z Bogiem?
Tak,
mamy wszystko potrzebne do życia pobożności.
Mamy dołożyć tylko starań. Mamy się starać, ale mamy wszystko.
Wszelkich starań.
Bo mamy Ducha Świętego. Czyli Bóg nam umożliwił również przeżycie tego życia tu, które jest jakim życiem? Mamy Ducha Świętego, tak? Mamy społeczność z Bogiem przez Ducha Świętego, ale Paweł co mówi w drugim liście do Koryntian? Że jak pielgrzymujemy? W oddzieleniu, z daleka od Pana. Tu, w nieprzyjaznym świecie, Chrystus jest w swoim królestwie. Tam jest otoczony chwałą. ale my z daleka od Pana. Bo nasza ojczyzna jest tam, nie tu. Więc pielgrzymujemy w oddaleniu, ale Bóg nas wyposaży. Zgadza się? Wyposaży. Czy Bóg jeszcze coś nam obiecał? W związku z tym, że obiecał tam wszystko, to co nam jeszcze tu obiecał?
Tutaj mamy pokój Boży.
Jeśli będziemy dziękować za tamte rzeczy, to będziemy mieli pokój Boży. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy go słuchali przed śmiercią: na świecie ucisk mieć będziecie, ale pamiętajcie, ja
zwyciężyłem się.
Czyli nie pokonał drzewa, góry, tylko zwyciężył grzech. Zwyciężył świat, to co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Ale pamiętajcie, na świecie co będziecie mieli?
Ucisk.
Czyli czego tu możemy się spodziewać? Problemów. Różnych ucisków. Uciski są różne. Jedni mają więzienie, inni mają rodzinę, jeszcze inni z sobą mają problemy. Różne są uciski. Ale póki żyjemy w tym ciele, nie możemy się spodziewać, że będzie tak, jakbyśmy żyli w nowym. Tam nie będzie śmierci i bólu, nie tu. A tu co jest? Śmierć i ból. Słyszeliście o takim powiedzeniu: Bóg dał wszystko, a tu to, co mam, to bonusy. Słyszeliście takie powiedzenie? Jak coś tutaj dobrze się wiedzie, wiecie, spokojne życie, praca, nie problemy finansowe, to taki bonus jest od Boga. Słyszeliście to?
Nie.
Nie słyszeliście, to dobrze. Bo takie nauczanie też jest. Że to jest wszystko, ale tutaj Bóg też błogosławi, tak, wszystko, ale to są takie dodatki, tak? Jeden nie ma, drugi nie ma. I nikt z nas nie chce żyć tutaj w biedzie. Chce ktoś żyć w biedzie? Nikt nie chce trafić do więzienia na resztę swojego życia. Nikt nie chce. Prawda? Ja mówię o takich skrajnych rzeczach. Nikt nie chce być śmiertelnie chory. Każdy chciałby być zdrowy, tak? Natomiast tego Bóg nam nie obiecał. Bóg nam nie obiecał, że będziemy zdrowi, piękni, młodzi i bogaci.
Obiecuję fałszywie nauczyciele.
Tego nam Bóg nie obiecał. Ale my, z racji tego, że żyjemy w tych ciałach, chcielibyśmy przynajmniej namiastki tego na nasze wyobrażenie. Boże, ja nie chcę tyle, ale tu trochę. Ja nie chcę aż tyle, tylko tu trochę. Bo on ma, to dlaczego ja nie? Wiecie, kiedy się pojawia problem? Kiedy nam te drobne rzeczy zostają zabierane. Nie kiedy je mamy. Ale kiedy to, co mamy tutaj z doczesnych rzeczy, które mamy, zostają nam niektóre rzeczy zabierane. I Bóg nam te rzeczy zabiera, ale nie zabiera nam tego, co nam obiecał. To, co nam obiecał, to jest zagwarantowane i zapieczętowane Duchem Świętym. My tracimy te rzeczy tutaj, takie małe. One są zabierane. Póki mamy je, jest dobrze. Mówię to też o sobie. Póki one są, my góry przenosimy. W momencie, kiedy coś nam się zabiera, jakąś małą rzecz, zaczyna się problem czy nie? Zaczyna się czy nie? Powiedzcie mi.
Zaczyna się.
Często zaczyna się problem. Ale przecież Bóg nic nam nie zabrał z tego, co obiecał. A pamiętacie o tym wtedy?
No nie zawsze.
No właśnie. Nie zawsze o tym pamiętacie. I ja też nie zawsze o tym pamiętam. I wtedy przeżywam to. Bo myślę, dlaczego tak się stało. O co tu w tym wszystkim chodzi? I może sobie próbuję zgodnie z pismem to tłumaczyć, ale w pewnym momencie łapię się na tym, że ja wymawiam formułki, a tak naprawdę się tym przejmuję. Że uderzyło mnie to. Jest to dla mnie problem. Dzielę się z wami tym, co, jakie przemyślenia miałem po tej rozmowie. Ponieważ ta rozmowa pokazała mi, że te rzeczy tutaj na ziemi potrafią całkowicie przesłonić to, czego Bóg nigdy nie zabierze. Często te rzeczy, które tracimy, są wynikiem naszej głupoty, naszego niewłaściwego postępowania, tego, że są nam niepotrzebne, tego, żebyśmy się nauczyli sobie radzić w różnych warunkach, ale również tego, żeby pokazać nam, jak wygląda nasza wiara. I to studiowaliśmy, słuchajcie, nie raz, nie dwa. Więc teraz zastanowiłem się nad sobą i powiedziałem tak. Czy jestem Bogu wdzięczny w tej całej sytuacji? Czy ja, bo wiecie, ja rozmawiam z tą osobą i ja jej piszę, jak ma być. Jak powinno się mówić. Widzę, że coś jest nie tak. I bo rozmawialiśmy pisząc, nie rozmawiając. Pisaliśmy ze sobą. I w tym czasie zaczynam się zastanawiać nad tym, jak ja nad pewnymi rzeczami podchodzę. Więc mówię, zadałem sobie proste pytania. Czy jestem wdzięczny Bogu i za co? Czyli za co jestem wdzięczny w pierwszym rzędzie? No bo jeżeli Biblia mówi, że wszystkim, co Bóg obiecał, jest wieczność, tak? Usprawiedliwienie z grzechów, obietnice, to wszystko. Jeżeli to ja w pierwszej kolejności mam być wdzięczny za to, czego nigdy nie stracę. Nie zgubię tego w jakiś sposób, nie? Że było wow, rano się budzę, przepadło zbawienie, przepadło Nowe Jeruzalem, nic z tych rzeczy nie mam. Nie ma takiej możliwości. Bóg powiedział, że nic nas nie oderwie. Więc czy ja jestem za to naprawdę wdzięczny? Za co w pierwszym rzędzie? Czy za te małe rzeczy, bo kiedy ja jestem za nie wdzięczny? Kiedy je tracę i widzę, że ich brakuje. I Panie Boże, Ty daj mi to z powrotem. Ja nie chcę, żeby było lepiej. Niech będzie tak samo. Ale ja tęsknię za tym. I przekonałem się, że jest mi dużo lżej, kiedy ja w takiej sytuacji zostawiam tą sprawę i zaczynam dziękować Bogu za to, czego nigdy nie stracę. Bo ktoś mówi, o, te życie tutaj to tylko chwilka. Dobra, fajna chwilka, 70 lat, czy tam 50, 60, coś przeżył. Ja dziękuję za taką chwilkę. Dla mnie to jest szmat czasu i problemów różnych, które przeżyłem. To się fajnie czyta. Z dowieczności tak, ale to jest kilkadziesiąt lat problemów, kłopotów, chorób, przykrości, różnych rzeczy. Może chwilka, ale ja na to patrzę z perspektywy nie chwilki. I teraz, czy ja jak tracę te małe rzeczy, tak się zastanowiłem, właśnie te codzienne, że czegoś mi nagle brakuje, nie jest tak, jakbym chciał, to czy ja zostawiam tą sprawę? I wszelkie swoje prośby z dziękczynieniem. Że najpierw po prostu siadam i przypominam sobie wszystko, co mam i co mam zagwarantowane. I dziękuję Bogu osobiście za to, że jestem tego uczestnikiem. I to mi daje duże pocieszenie, muszę wam powiedzieć. Bo Biblia mówi, że da. I wtedy oczywiście nawet i perspektywa czasami tego, o co prosiłem, Bóg nagle mi coś pokaże. Że nie do końca jestem taki kryształowy, jak mi się wydawało w jakiejś sprawie. Że może jednak czegoś nie dostrzegłem, może coś, wiecie, różne rzeczy wtedy Bóg pokazuje. Ale moja prośba wtedy jest troszeczkę inna, ona inaczej wygląda. I od jakiegoś czasu mam właśnie takie podejście, tak to praktykuję. I to działa, co przeczytaliśmy. Problem polega na tym, że kiedy nam się przesuwają priorytety i kiedy te sprawy tutaj, które mamy, które o Bóg dał z łaski. No dobrze, skoro dał z łaski, to może zabrać. A wtedy jak zabrał, to już nam się to należy. To już nie jest z łaski. Nam się to należy. Dlaczego? Miałem. A nie masz. I kiedy przesuwają się priorytety, że na pierwszym miejscu stają te doczesne rzeczy, a tracimy z oczu te obietnice, te nadzieje, te gwarancje, które mamy w wieczności, kiedy one jak gdyby szala się przychyla, wtedy zaczyna się problem, bo wtedy zaczyna się chciejstwo. Ja nie mówię, że wszędzie tak jest u wszystkich. Ja mówię, co doświadczyłem, dzielę wam się z tym, jak do mnie przemówiło Słowo Boże. Takie małe studium. I ta rozmowa dała mi dużo do myślenia. Nie wiem, ile tamtej osobie. Dla mnie dała dużo do myślenia. Ja na nowo sobie powtórzyłem kwestię dziękowania Bogu. Czy moje dziękowanie Bogu to jest faktycznie dziękowanie? Czy ja po prostu dziękuję? No bo tak trzeba. I czy nie tracę z oczu tego, co mam zagwarantowane? Czy nie tracę z oczu tego, co mam zagwarantowane? I czy o wszystko, co proszę, to proszę przez pryzmat tego, co mam gwarantowane? Im dłużej będę o tym pamiętał, tym lepiej. Bo Bóg sobie przypomni to za jakiś czas. Tylko, że jak Bóg przypomina, to często jest tak, że my możemy trochę zapomnieć. Znowu parę razy kołkiem w głowę i się za czas, jakiś czas znowu przypomni. Tylko, że ten czas wtedy będzie czasem problemów, kłopotów. Dlaczego? Bo zaczniemy się troszczyć w niewłaściwy sposób o niewłaściwe rzeczy. To tyle. Macie jakieś pytania, wątpliwości, czy coś nie jest niejasne, coś wam nie gra ze Słowem Bożym, coś nie tak, bo jeżeli tak, to ja oczywiście jestem w stanie wyjaśnić jeszcze dodatkowo. Oczywiście mówię nie wszystkie fragmenty. Nie chodzi o to, żebym tutaj każdy fragment o dziękczynieniu brał, bo nie wszystkie o tym mówią. Jest jeszcze wiele rzeczy mówiących kwestii, tematów o dziękczynieniu. O takim jednym chciałem wam powiedzieć. Co mamy zagwarantowane, a czego gwarantował nam nikt nie gwarantował.
To jak ktoś chciał sobie trochę pomarudzić, że nie ma powodów do dziękowania, to już dzisiaj usłyszał co najmniej na jakieś 20 minut ciągłej modlitwy.
Codziennie.
Codziennie.
Tak. I ostatnio właśnie dziękuję Bogu za to, wiecie? Kiedy jest mi ciężko, każdemu z nas jest ciężko na swój sposób, wiecie? Czasami jest tak, że nikt nam nie jest w stanie pomóc. Bo każdy z nas jest inny. To takie dziękowanie Bogu, ale faktycznie, słuchajcie, dziękuję Bogu za te rzeczy, które On mi obiecał i najbardziej podnosi na duchu, że wie, że to jest gwarantowane. Że to jest stuprocentowo pewne. To daje nadzieję, bo jeżeli ty masz coś obiecane, ale nie masz gwarancji, że tak będzie, to przychodzi zwątpienie. Zgadza się? Ale jeżeli ty masz coś na 100%, to nie ma szans. To dopiero daje radość. Ale każdy z nas musi zadać sobie to pytanie. Czy ja mam to zagwarantowane? Nie czy ogólnie wierzący mają to zagwarantowane, bo w tym momencie to jest trochę co innego. Czy ja mam to zagwarantowane? Czy ja mogę za to podziękować? Czy ja jestem w gronie tych, za których dziękuję Bogu? Że oni mają to zagwarantowane. To tyle.